Cześć. Słuchasz podcastu Hello Zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną i nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie.
My tak bez rozgrzewki dzisiaj, Natalia, bo właściwie przed chwilą się poznałyśmy.
Tak bez gry wstępnej, bez jak gry, to powiadają.
Bez gry wstępnej, dokładnie, bo te kilka maili, które wymieniłyśmy, to jeszcze nie to. Chociaż dla mnie trochę grą wstępną do tego dzisiejszego spotkania było odsłuchiwanie twojego podcastu Nat and Sex, za który bardzo dziękuję, dużo się uczę.
Dzięki.
Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Jak chorować i nie zwariować, tworzonego przeze mnie wspólnie z serwisem Hello Zdrowie. I jesteśmy. Będziemy rozmawiać o seksualności w chorowaniu. I Natalia, przedstawię cię tak szybciusieńko. Kim jesteś? Natalia Grubizna, terapeutka, doradczyni w obszarach seksualności i relacji. Prowadzi prywatną praktykę w Rotterdamie oraz online, w ramach której pracuje z parami, polikułami oraz indywidualnie. Muszę ci powiedzieć, że musiałam sprawdzić, co to znaczy polikułami, ale już wiem. Chodzi o związki wieloosobowe. Jesteś autorką podcastu Nat and Sex, o czym powiedziałam, i bloga proseksualna.pl poświęconego edukacji erotycznej. Jesteś także współtwórczynią podcastu Dziewczyny bez kagańca. To nie o seksie.
Nie, to nie o seksie, tylko o takich sprawach związanych z funkcjonowaniem jako kobiety w społeczeństwie, ponieważ razem z Martą Soją Bochenek, która jest moją współprowadzącą, rozmawiamy, jak to nazywamy, o różnych gorsetach społecznych, rzeczach, które nas uwierają, i przyglądamy się temu, co możemy modyfikować, co możemy zmieniać, gdzie mamy wpływ, ale też normalizujemy, że odczuwanie niewygody nie oznacza, że coś z nami jest nie tak, ale z różnymi systemami, w których się zanurzamy, być może nie wszystko gra. I też od razu, Aniu, bardzo ci dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego podcastu. To dla mnie ogromne wyróżnienie i też cieszę się, że będziemy mogły rozmawiać o tak ważnym aspekcie naszego życia ludzkiego, który, myślę sobie, bardzo często jest pomijany, jeżeli chodzi o chorowanie, otrzymywanie zmieniających życia diagnoz i generalnie w takich momentach, gdy nasze ciało w jakiś sposób się zmienia.
Tak. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Bo wiesz, ja tak sobie gdzieś przygotowując do tej rozmowy się rozmawiałam też z różnymi osobami i dotarło do mnie, że być może ta seksualność jest po prostu powszechnie uważana za jakiś temat w ogóle nieważny, że choroba jest czymś tak, wiesz, poważnym, tak istotnym, tak trudnym, że już na te rozmowy o seksualności, w ogóle na seksualność w tym życiu z chorobą nie ma miejsca, w ogóle takimi bohostkami się tu będziemy zajmować. Nie wiem, czy tak jest.
Trochę tak, jakby seks był na tyle frywolnym tematem, że on jakoś nie pasuje, nie przystoi do momentu, w którym chorujemy, w którym musimy jakoś zadbać o swoje zdrowie, musimy poddawać się leczeniu, a być może nawet zmagamy się z sytuacją końca życia.
Tak. Takim frywolnym tematem, ale też w kontrze do ciężaru tematu choroby, z którym ja ciągle jakoś, tak wiesz, jestem w jakimś dialogu, że ja ciągle gdzieś też jako osoba chorująca przewlekle mam czelność mówić, że choroba to nie jest ciężki temat i to nie jest trudny temat, mimo że to bywa trudne doświadczenie, ale życie z chorobą jest po prostu życiem. I myślę, że dzisiaj możemy trochę zniuansować ten rozstrzał między tą ciężkością choroby a tą frywolnością seksualności.
Ja sobie myślę, że tutaj zachodzi pewien paradoks, bo dla niektórych osób seks jest też takim trudnym, ciężkim tematem, zwłaszcza gdy jest to taki obszar niezaopiekowany, obszar, co do którego mamy poczucie, że nie mamy wystarczającej wiedzy, że jest dla nas otoczony, obarczony bardzo różnymi przekonaniami, myślami na ten temat, które niekoniecznie sprzyjają pojawieniu się w tym miejscu, gdzie jest zabawa, jest frywolność, jest jakiś luz, jest po prostu przyjemność.
To, co mnie w ogóle jakoś tak otworzyło na pomysł, żeby ten temat poruszyć w podcaście, to była wypowiedź jednej z osób, która choruje na chorobę, dziewczyny młodej, która choruje na chorobę rzadką i jest w związku małżeńskim i powiedziała mi, że ona z powodu choroby nie ma seksu. Że zrezygnowała, czy musiała zrezygnować z seksu. I ja, wiesz, zaczęłam się wtedy tak mocno zastanawiać, znaczy bardzo mnie to jakoś tak poruszyło przede wszystkim. A potem się zaczęłam zastanawiać, czym jest seks i co to w ogóle znaczy. Tak wiesz, zeszłam do podstaw, bo gdzieś moja odpowiedź na to pytanie, czym jest seks, to jakby to nie jest coś, czego mogę nie mieć, bo seks jest wszędzie tak naprawdę, bo całe doświadczenie zmysłowe, całe ciało jest w to zaangażowane, bo ta cała zmysłowość tego, jak nie wiem, sięgam ręką po natkę pietruszki zroszoną, wiesz, kroplami wody, to jakby to już jest to.
Aha.
I zaczęłam sobie tak o tym myśleć, że na nasze zachowania seksualne bardzo wpływa po prostu to, co my uważamy za seks, tak podstawowo. Wiem, wiesz, że ty też rozszerzasz ten termin.
Jasne, bo to, z czym się stykam, to takie, myślę, niezbyt korzystne kojarzenie seksu wyłącznie ze stosunkiem albo penetracją ciała. Po prostu. Czyli na przykład penetracją waginalną albo penetracją analną. Natomiast musimy pamiętać, że seks to znacznie więcej doświadczeń. Cała gama czynności, aktywności, które są dla nas dostępne, tylko z jakiegoś powodu nauczyliśmy się wartościować je na te mniej ważne i bardziej ważne, te mniej liczące się jako seks i bardziej liczące się jako seks. Natomiast gdybyśmy zapytały osoby, które znamy, które nas otaczają, co w seksie jest dla nich najprzyjemniejsze, co je najbardziej nagradza, co je najbardziej nasyca, to dla sporej części z nich ten element, który uważamy za piece de resistance czy crème de la crème seksu, czyli sam akt penetracji, pewnie nie byłby jakoś główny. Tutaj pojawiłyby się inne rzeczy, czyli to, jak te osoby się czują, co jest dla nich tutaj na poziomie emocjonalnym, na poziomie zmysłowym, takie przyciągające. Więc myślę, że rozszerzanie pojęcia seksu, seksualności i patrzenie na to, co jest nam dostępne jako na ogromny pejzaż, a nie tylko na taką jedną wąską atrakcję, do której mamy dostęp, może też znacznie zmienić, w znaczący sposób zmienić to, jak będziemy seks w naszym życiu przeżywać i co będziemy do naszego życia intymnego zapraszać.
Sięgnęłam też dzisiaj po taką rozmowę, która ukazała się w serwisie Hello Zdrowie jakiś czas temu. To jest rozmowa z trenerką psychofizjoseksualną Moniką Rozmysłowicz o seksualności w przypadku osób z niepełnosprawnościami. I ona powiedziała coś takiego, że osoby, które doświadczają właśnie takiej zmiany, tak głęboko ingerującej w ich ciało, w ich życie, jaką jest właśnie poważna choroba neurologiczna na przykład, albo jakiś znaczący uraz, że muszą się jakby od nowa nauczyć, jaki rodzaj dotyku w danych miejscach sprawia im seksualną przyjemność. I pomyślałam sobie, że moment choroby i tych zmian, które choroba, ja tak uogólniam choroba, bo oczywiście mówimy tutaj gdzieś w domyśle o wielu różnych przypadkach, różnych od siebie, między sobą, ale że choroba wprowadza taką zmianę, która trochę nas zmusza do tego, żeby odkryć siebie na nowo i swoją erotykę na nowo, ale też pozwoli nam odkryć to na nowo, że jakby trochę rozszerzyć, że jeśli nie możemy używać jakiejś części ciała z powodu tego, że nastąpi jakaś dysfunkcja na przykład spowodowana chorobą albo ból, to możemy odkryć, że nasze inne części ciała stają się nagle, przejmują funkcję, wiesz, stają się nagle dłonie, usta, czy jakieś, nie wiem, pewnie wszystkie inne części ciała mogą przejąć te funkcje. Jakbyś poradziła, co robić, żeby eksplorować nowe doznania w nowych miejscach, o tak.
Przede wszystkim otworzyć się na to, że nasze centra przyjemności mogą się przeorganizować właśnie w ten sposób, w który opisałaś, czyli nagle możemy odkryć, że inne części naszego ciała, które nie są tymi pierwotnymi sferami erogennymi, są niezwykle wrażliwe, niezwykle czułe na dotyk i że ich pieszczenie sprawia nam przyjemność. Natomiast do czego bym nawiązała, to też ten moment diagnozy, zmierzenia się z tym, że coś już nie będzie takie jak kiedyś, bo kwestia przeżycia żałoby po tym, po jakiejś wizji seksu, która być może przez długi czas nam towarzyszyła, co do której miałyśmy czy mieliśmy wyobrażenia, że ona może się nie ziścić. I myślę, że my też bardzo często bagatelizujemy ten aspekt utraty czegoś bardzo ważnego. I to jest też bardzo ważny aspekt do pochylenia się, do zaopiekowania i pewnego przeżycia żałoby, aby potem z tego miejsca móc poszukiwać nowych doznań, nowych rzeczy z takim pogodzeniem, że okej, być może moje pierwotne sfery erogenne już nie funkcjonują tak, jakbym chciała, tak jakbym chciał, natomiast widzę w tym szansę, że istotnie mogę odkryć coś nowego o swoim ciele, o swojej przyjemności. Natomiast tutaj też będziemy musieli pochylić się nad takimi aspektami, jak na przykład jaka jest rola drugiej osoby, czyli naszego partnera, naszej partnerki w tym procesie, bo oni też, te osoby też pewnie miały jakąś wizję naszego życia seksualnego, która teraz dla nich również ulega zmianie. Także to jest wielopoziomowy wątek i jeżeli jesteśmy na tym etapie i mamy takie warunki, aby pozwolić sobie zmapować naszą przyjemność, czyli dowiedzieć się, sprawdzić, jakie rodzaje dotyku teraz mnie pociągają, teraz mnie interesują, co sprawia, że ja chcę się pojawić w łóżku czy w innym miejscu i doświadczać cielesnych rozkoszy i jakimi sposobami, jakimi narzędziami, jak mogę to sprawdzić. I zobacz, to jest też wątek o tym, że też rozszerzamy to, co uważamy za dotyk, bo dotykać możemy na różne sposoby. Od delikatnego muskania palcami, możemy używać ust, możemy używać różnych kończyn, możemy używać różnych sił nacisku i bardzo, bardzo wielu sposobów, aby stymulować i pieścić ciało. Natomiast oczywiście pierwsza rzecz to pojawienie się w takiej przestrzeni mentalno, emocjonalno-fizycznej, w której to się staje dla nas możliwe.
Ja zaczęłam tak jakby od środka z tym tematem rozszerzania czy mapowania własnego ciała i tak trochę naprowadziłaś mnie rzeczywiście na ten moment trudniejszy może, na ten moment, kiedy właśnie jeszcze nie mam w tej przestrzeni, żeby w ogóle myśleć o seksie. To nie jest tak, że ja w chorobie nie mogę mieć seksu. To czasami jest tak, że ja w chorobie po prostu nie chcę mieć seksu. Mhm. I nie chcę mieć seksu też albo na etapie zaraz po diagnozie, bo jestem przytłoczona, nie wiem, emocjami, stresem, nie wiem co będzie i w ogóle gdzie indziej lokuję swoją całą uwagę i nie mam w sobie, tak jak ty to nazwałaś, tej przestrzeni, ale może być też tak, że nie chcę, nie mam ochoty na seks, bo choroba na poziomie fizjologicznym obniża mi libido, albo leki, które przyjmuję na chorobę, obniżają mi libido. I w sumie tak myślę, że to jest też okej nie mieć ochoty na seks. Na pewno to jest okej nie mieć ochoty na seks. Wiem, że są choroby, które bardziej jakoś tak do tego jakby wiążą się z obniżonym libido. Wiem, że w takich chorobach niewydolność nerek na przykład, albo w cukrzycy jest spadek libido. Możemy o tym troszkę porozmawiać, jak to jest bez libido w chorobie. Mhm. Bez chęci, o tak. Mhm.
Otworzyłaś teraz bardzo pojemny temat, dlatego że my zazwyczaj myślimy o libido jako czymś, na co nie mamy wpływu, nad czym nie mamy kontroli i libido postrzegamy w takiej kategorii, że to jest pewna spontaniczna ochota na kontakt seksualny. Natomiast to nie jest tak do końca, że to nasze spontaniczne zainteresowanie aktywnością seksualną istotnie może się nie pojawiać, ale to, o czym powiedziałaś, przywołuje mi na myśl badania dr Emily Nagoski, która mówi o i bardzo dużo też edukuje na temat tak zwanego pożądania responsywnego czy reaktywnego, ale też na temat kontekstów, które nam sprzyjają. I to, o czym powiedziałaś na początku, czyli że jestem po diagnozie, to jest dla mnie szokujące, to zmienia moje życie, zaburza moje poczucie bezpieczeństwa, to nie są konteksty, dla wielu osób to nie są konteksty, które sprzyjają interesowaniu się swoją seksualnością czy intymnością. I jak najbardziej musimy to uszanować. Natomiast też zachęcałabym do tego, aby nie stereotypizować, bo niektóre osoby mają w sobie tak dużą rezyliencję, że dla nich przekonanie, ale to się leczy, co ja teraz mam? No leczy się. No to dobra, wchodzę w leczenie, a moje życie toczy się dalej. Tylko zobacz, tutaj też jest taka bardzo cienka granica między byciem takim, powiedzmy, plakatowym, posterowym dzieckiem, takiego idealnego mierzenia się z chorobą, którego nic nie rusza, które może dalej żyć i funkcjonować całkowicie zwyczajnie, tak jak przed otrzymaniem diagnozy. Jakby miejsce mamy na te dwa doświadczenia. Czyli zarówno na to, aby diagnoza w naszym życiu seksualnym nie zmieniła zbyt wiele, jak i mamy miejsce na to, że diagnoza może zmienić wszystko, absolutnie wszystko. No więc to jest całkowicie spodziewane, że niektóre leki czy niektóre choroby, one obniżają, one znacząco wpływają na nasze funkcje seksualne. To się może objawiać na różnych poziomach i właśnie takich, że na przykład no, ta ochota na seks, pożądanie się nie pojawia, ale też takich, że trudniej nam doświadczyć orgazmu. Mamy trudności na przykład z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji albo doświadczamy suchości pochwy. To są wszystko takie dolegliwości, które w znaczny sposób zmieniają naszą percepcję ciała, naszą percepcję bliskości. I one mogą być też dla nas szokujące, no bo to ciało nie działa tak, jak się przyzwyczailiśmy. I nie wiem, na ile to odpowiedziało na twoje pytanie.
To mi tylko rozbudziło apetyt. Powiedziałaś o tym libido w taki sposób, że chciałabym tu dopytać, czym jest to, jak można w takim razie z tym innym podejściem, że libido jest czymś, co można wypracować, rozumiem, tak?
Nie tyle wypracować, może zhakować?
Zhakować libido.
Ja, wiesz, jak lifehacking.
Okej, to jak zhakować libido?
Przede wszystkim to jest też taka postawa, o której przeczytałam w książce Joellen Notti, która zajmuje się akurat intersekcją seksualności i depresji, zwłaszcza takiej depresji przewlekłej, ciężkiej, która mówi, że możemy podejść do seksu tak jak w reklamie Nike, just do it, czyli po prostu to zrób, i możemy podchodzić po prostu tego nie rób. Natomiast dla niej istotne jest badanie tego, co sprzyja, że mogłybyśmy pojawić się w tym miejscu. I ona też zachęca do eksplorowania pożądania reaktywnego, responsywnego. Praca z nim polega na tym, że wspólnie z drugą osobą albo ze sobą samymi po prostu badamy, czy to jest dobry moment, czy na przykład jakiś rodzaj stymulacji mojego ciała rozbudzi we mnie ochotę na seks, rozbudzi we mnie ochotę na więcej, sprawi, że będę chciał albo chciała kontynuować to, co się dzieje. I myślę, że jeżeli mamy gotowość i przestrzeń na właśnie takie doświadczanie, eksplorowanie, to możemy bardzo dużo na tym skorzystać. No bo to nie jest tak, nawet u osób, które są zdrowe, chociaż zdrowie to jest bardzo umowne pojęcie, to działa w bardzo podobny sposób. Też mamy momenty, że seks właściwie nie mamy go w myślach, nie jest dla nas tematem. Ale gdy ktoś bliski na przykład zaczyna nas głaskać w jakiś sposób albo całujemy się z tą osobą, ta ochota może się pojawić. I to jest właśnie o tym, to jest o sprawdzaniu, czy jeżeli teraz zbliżę się do siebie czy do partnera, partnerki, czy to wywoła ochotę na więcej, czy może po prostu zatrzymam się na tym doświadczeniu, że się chwilę pogłaszczemy i też będzie nam miło.
Natalia, a czy w swojej praktyce spotykasz, czy spotkałaś może taką postawę u kogoś? Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest dla mnie dosyć taki też intymny temat i moje własne odkrycie, że jakoś ta perspektywa kruchości życia, którą przywołuje choroba, wiesz, to lustro skończoności, które choroba stawia przed nami, że to jakoś powoduje, że bardziej cieszymy się, nie wiem, smakiem życia i to też wpływa na seksualność.
Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo piękna wizja, że stanięcie oko w oko z diagnozą, z czymś, co w perspektywie czasu zmieni nasze życie, może nam wskazać te obszary, które sprawiają, że no, warto jest żyć. Które z takiego kawałka egzystencjalnego gdzieś nas przy tym życiu utrzymują, bo to jest z takich dwóch porządków. To, o czym mówisz, seks jest z erosa, jest z zabawy, jest z takiej siły witalnej. Natomiast bardzo często diagnoza to jest thanatos, czyli ten pęd ku końcowi, pęd ku śmierci. I rzeczywiście seks, wizja aktywnego życia seksualnego, doświadczenia przyjemności seksualnej może być czymś, co danej osobie pomaga, co na nią działa terapeutycznie. I oczywiście, że spotykałam się z takimi przypadkami, jak i też spotkałam się z przypadkami osób, u których ten tanatos był silniejszy, był jakby mocniejszy i on też powodował rezygnowanie z życia seksualnego na rzecz na przykład takiej, może powiem, praktyki terapeutycznej, czyli leczenia, różnych metod wspomagających, alternatywnych, że tego było tak dużo, że na intymność, na seks nie wystarczało osobie zasobów, miejsca, czasu i tak dalej. I historie są bardzo różne i gdy ciebie słuchałam i nie wiem, na ile to będzie adekwatne do tego odcinka, do podcastu, natomiast słyszałam o projekcie filmowym, który miał nosić tytuł chyba Ostatnia noc Salomei. Francuski projekt filmowy, więc ja tego nie powiem po francusku. Natomiast fabuła osadzała się na tym, że kobieta, która uzyskała diagnozę śmiertelnej choroby, postanowiła skorzystać z opcji zakończenia swojego życia. I ponieważ przez całe życie seks był dla niej ważnym elementem, postanowiła przeżyć swój ostatni raz, tak jak wiesz, czasami przygotowujemy się do tego pierwszego razu, ona postanowiła go przeżyć z pompą, zaplanować swój ostatni seks, organizując jakieś castingi na osobę, z którą ona to przeżyje. Nieważne było, czy to będzie mężczyzna, kobieta, ktokolwiek. Natomiast to, jak ona do tego podeszła, z jaką taką intencjonalnością, przynajmniej w tej fabule, to jest naprawdę dające do myślenia, że można też w ten sposób myśleć o swoim życiu seksualnym. Że kiedyś przyjdzie dla mnie ten ostatni raz i być może jest coś, co mogłabym dla siebie zrobić, albo mógłbym, jak się do tego przygotować, aby no właśnie też życie seksualne pożegnać z pompą.
Piękny ten scenariusz. To jest film fabularny, jak rozumiem, czy dokument?
On fabularny i on był właściwie, ja się o nim dowiedziałam na etapie przygotowań w ogóle. Ja nie wiem, czy ten film został zrealizowany, ale to ze mną zostało.
Tak.
Jakby sama wizja tego filmu naprawdę ze mną została i po naszym nagraniu nawet sprawdzę, czy on doszedł do skutku. Mam nadzieję, że tak.
Świetne, świetne. Dziękuję. Muszę ci powiedzieć, że ja o każdym swoim seksie trochę myślę, że to jest ostatni.
Aha.
Nie w takich kategoriach, że to jest jakieś ciężkie, tylko właśnie przeciwnie, że to jest dar. Mocniejsze to jest, myślę. Mhm. Mówimy sobie o tym, że ten seks może dawać, że to nie jest tylko tak, że ja w chorobie sprawdzam, jaki mam stosunek do seksu i czy chcę za tym pójść, ale że mówimy o tym, że on jest też dla mnie, że on mi w chorobie może coś dać, że on może mi coś w czymś pomóc, no nie wzbogacić mnie i może być takim krzykiem moim trochę w kontrze do tej choroby, trochę takim moim, wiesz, krzykiem żyję jeszcze. Ale seks w chorobie też daje dużo więcej i też chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, też przykład z cytowanego już wcześniej wywiadu z Moniką Rozmysłowicz z Hello Zdrowie. To fajny przykład jest, że w rehabilitacji neurologicznej ogromne znaczenie ma terapia orofacjalna, czyli chodzi o to, że osoby na przykład w SM czy po urazach różnych czaszkowo-mózgowych mają niedowłady w okolicach twarzy. I to powoduje problemy z mimiką, przeżuwaniem, mówieniem, z przełykaniem. I można myśleć o aktywnościach seksualnych, takich jak namiennych pocałunkach, pieszczotach w okolicach oczu, ust, skroni, pobudzaniu językiem wnętrza jamy ustnej, jako o takiej bardzo skutecznej też formie terapii, fizjoterapii, która, wiesz, przez to, że symuluje te punkty neuromotoryczne na twarzy, po prostu poprawia funkcjonowanie. I myślę, że To też jest taki ważny aspekt, że po prostu cała aktywność seksualna może też być traktowana jako rodzaj takiej, no nie chciałabym powiedzieć terapii może, ale tu w tym kontekście, co przeczytałam, fizjoterapii bardziej, że pomaga przywrócić nam pewną sprawność też w innych obszarach życia.
Myślę, że jak najbardziej, tak długo jak jest to, powiedzmy, taka rozrywkowa funkcjonalność. Bo jeżeli angażujemy się to tylko z takiego aspektu terapeutycznego i na przykład te kontakty fizyczne, czy nawet później kontakty seksualne pojmujemy, widzimy jako funkcjonalne, bo one są ważne z jakiegoś powodu dla naszej rehabilitacji, dla naszego leczenia, dla naszego dobrostanu, no to być może możemy zapomnieć o tym aspekcie, że halo, tutaj jeszcze jest rozkosz. To nie jest tylko po to, żeby jakby wspomóc moją rehabilitację, ale to też jest po to, żeby dodać mi radości z życia po prostu. I jasne, świetnie, bo możemy to sobie przeformułować, prawda, że och, muszę robić jakieś ćwiczenia, to jest bardzo ważne. Możemy nadać im zupełnie nowy kontekst i coś, co byłoby dla nas być może w jakimś stopniu nie do zniesienia, przykre, jakimś niefajnym obowiązkiem, może stać się fajną, erotyczną grą. Jeżeli sobie na to pozwolimy i mamy taką ciekawość.
W tej rozmowie trochę prowadzą mnie te wszystkie słowa, które gdzieś usłyszałam od pacjentów, od osób chorujących, moich pacjentów, od osób, które spotkałam w różnych innych sytuacjach, kontekstach. Przychodzą mi do głowy słowa kilku osób, które były nagrane w czasie projektu badawczego moich studentów na SWPS-ie, gdzie przyglądaliśmy się potrzebom właśnie osób chorujących przewlekle na różne choroby. I jakoś utkwiło mi w pamięci takie sytuacje, chyba można je pod jakimś szyldem wstydu chyba zamknąć, zebrać. Pamiętam na przykład chłopaka, który chorował na zespół jelita drażliwego, który mówił o tym, jak trudne jest zbliżenie, jak w ogóle trudna jest bliskość z innym człowiekiem, no nawet w takiej sytuacji niezobowiązującej, nieintymnej, po prostu siedzenie dłużej koło kogoś jest trudne w pracy na przykład, ale co dopiero, kiedy chodzi o intymność, kiedy trzeba się odsłonić, być dłużej z kimś i że jest to taki bardzo znaczący bloker dla tej osoby. Pamiętam też inną rozmówczynię moich studentów, dziewczyna chorująca na atopowe zapalenie skóry. Miała takie doświadczenie, że jakaś jej dobra koleżanka powiedziała w pewnym momencie, że ona się brzydzi nią. Ona potem ją tam przeprosiła, ale to, wiesz, te słowa już padły i tak sobie myślę, jak takie reakcje też potem wpływają na zdolność tej osoby bycia w intymnej relacji. To jest też takie pytanie, które sobie stawiam. Jak pomóc takim osobom radzić sobie z tym wstydem?
Myślę, że miałabym odpowiedź, tylko ona nie, pewnie ona nie zaspokoi oczekiwań, bo pewnie może chciałybyśmy, żeby to było takie łatwe do wprowadzenia, szybkie i przyjemne. Natomiast bardzo często to będzie się opierało po prostu na procesie, na towarzyszeniu takiej osobie, w budowaniu jej rezyliencji, we wzmacnianiu jej i być może dojdzie do tego punktu, gdzie łatwiej będzie jej korzystać też z tego seksualnego aspektu życia, bo słuchałam, jak mówiłaś o mężczyźnie z zespołem jelita drażliwego. Zobacz, poznawanie nowych ludzi to jest ekscytacja, to jest pewne pobudzenie. Wiemy, że pobudzenie działa na objawy zespołu jelita drażliwego. Z tego się może robić błędne koło, więc być może proces, w którym wprowadzane są ćwiczenia relaksacyjne, podczas którego uczymy się jakby łagodzić pewne napięcia, być może to już będzie pomocne. Być może też radzenie sobie z takimi scenariuszami, gdy pytamy, co najgorszego może się w tej sytuacji wydarzyć, i gdy sobie odpowiadamy, czy to jest dla mnie sytuacja nie do przejścia. Zresztą, zobacz, nasi partnerzy czy nasze partnerki, oni zapewne nas widzą. Jeżeli mamy, towarzyszą nam jakieś choroby, które są widoczne na pierwszy rzut oka, na przykład atopowe zapalenie skóry, to jest coś widocznego. I te osoby umawiają się z nami, towarzyszą nam w codziennym życiu. Chcą z nami spędzać czas, no to one wiedzą, czego mogą się spodziewać. I najwidoczniej, jeżeli jesteśmy z nimi w takim kontakcie, to naprawdę nie jest problemem. I zdaję sobie sprawę, że usłyszenie takich okropnych słów, że ktoś się brzydzi, No okej, okay, ale jakby ta osoba, czy ta osoba realnie jakby musi dotykać naszego ciała? Ona musi być w naszym życiu? To właściwie te słowa świadczą o niej. Ludzie reagują jak reagują, mówią takie rzeczy, jakie mówią. Natomiast jeżeli my jesteśmy w stanie wypracować w sobie taki model, taki sposób radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami, no to będzie nam tym lepiej i tym łatwiej tworzyć takie życie intymne, które rzeczywiście nas satysfakcjonuje, w którym możemy się spełniać. I oczywiście będą takie sytuacje, gdzie możemy mierzyć się z bardzo negatywnymi głosami. Takimi, które mówią, no ale jak to ty z taką osobą, albo w ogóle jak można z osobą, która choruje, chodzić do łóżka, to jest okropne i my się z tym mierzymy, my się z tym stykamy. Natomiast musimy też wiedzieć i mamy przykłady, że wielu osobom to nie robi różnicy, że my jesteśmy znacznie więcej, nasz sex appeal to znacznie więcej niż nasza choroba, niż to, co ona pokazuje na naszym ciele. Że mamy znacznie więcej do zaoferowania. Jako jednostki, jako istoty seksualne.
Dziękuję Ci bardzo za te słowa. Ja się tak zawieszam. Jak mówisz coś takiego pięknego, to ja się tak zawsze zawieszam na moment, żeby to wybrzmiało w tej rozmowie.
Ja też zdaję sobie sprawę, że ja mówię takimi dłuższymi fragmentami. Tutaj wyłapać pewne rzeczy może być trudno, więc też mnie hamuj.
Nie zamierzam w ogóle Cię hamować. Wspaniałe fragmenty, ale że nasz sex appeal to więcej niż nasza choroba, wiesz, na tym się chcę zatrzymać, bo też ja zawsze, jak pracuję z moimi pacjentami, pacjentkami, to zawsze próbujemy sobie odpowiedzieć na to, jakby jaką częścią mojego życia jest choroba i co jest więcej w moim życiu poza chorobą. I okazuje się, że tego czegoś jest zawsze, obojętnie jak ciężka, jak poważna jest ta choroba, w jakim ciężkim etapie jesteśmy tej choroby, to tego życia poza nią jest zawsze bardzo dużo. Mhm. I tak też zdaję sobie sprawę, że my wchodzimy w różne relacje w naszym życiu, nie tylko relacje przecież seksualne, ale w różne relacje my wchodzimy, myśląc o sobie jakoś. I my to, co myślimy o sobie, wnosimy w te relacje. I jeśli my o sobie myślimy tak, że dzień dobry, jestem Ania i choruję na wielotorbielowatość nerek, to ta choroba staje się moją tożsamością i ja w te relacje wnoszę jakby siebie z tą chorobą. Że jakby ona jest moją taką wizytówką. Ale jeśli ja nie myślę o sobie, jakby akceptuję swoją chorobę, oczywiście ona jest w moim życiu, ale nie utożsamiam się z nią, tylko widzę to, że jestem czymś więcej, jestem kimś więcej niż chorobą, to jest mi łatwiej wchodzić w rozmaite relacje w moim życiu. Myślę, że to o to też tu chodzi, no nie? Że ta seksualność jest właśnie możliwa wtedy, jeśli my nie myślimy tak o sobie, jako przede wszystkim o osobie chorej. O tak. I wydaje mi się, że łatwiej po prostu, im bardziej jesteśmy pogodzeni z tym stanem rzeczy, tym łatwiej nam mniej się wstydzić. Może tak.
I też myślę sobie, że co jest bardzo ważne, to taka świadomość, że nie jesteśmy w procesie godzenia się sami. Bo tak jak ty towarzyszysz osobom chorującym, jako terapeutka, doradzasz im, możesz być bardzo ważnym zasobem w ich życiu, tak myślę, to utwierdza w przekonaniu, że szukanie tego rodzaju wsparcia, szukanie pomocy może być bardzo istotnym czynnikiem, który pomaga w tym, aby pozbyć się albo troszkę przeformułować kwestię choroby jako tożsamości. I to, co we mnie się obudziło, gdy Ciebie słuchałam, to też taka historia z mojego życia profesjonalnego, że w przypadku, będę mówić tak bardzo ogólnie, żeby też zachować anonimowość. Natomiast diagnoza tutaj wiązała się u danej osoby z taką potrzebą doganiania osób, które są całkowicie zdrowe i całkowicie sprawne. Taką chęcią, że ja będę różne czynności, w tym seks, realizować tak, jak robią to osoby generalnie zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej. I pozbycie się tego, że ja muszę doganiać, a po prostu mogę robić rzeczy tak, jak jest mi to dostępne, były bardzo dużą ulgą. Czyli, że nie musimy doganiać pewnego ideału życia seksualnego, tylko możemy sobie tworzyć to na miarę naszych możliwości, chęci. I myślę, że to jest bardzo ważne. No bo też zobacz, ja zdaję sobie sprawę, że kultura nam nie sprzyja. No bo seks jest przedstawiany jako coś, co przystoi i jest dostępne osobom w pełni sił witalnych, zdrowym, bez jakichś widocznych niepełnosprawności. Nie wiem, czy powiedziałam, że młodych, no ale atrakcyjnych też w kanonie. No i gdy my się nie jesteśmy w stanie przejrzeć w tym lustrze, no to możemy zadawać sobie pytania, okej, to czy ten seks też jest dla mnie? Czy satysfakcjonujące życie seksualne też jest dla mnie, bo ja siebie tutaj nie widzę? I całe szczęście, mamy coraz więcej takich przykładów, w których osoby z niepełnosprawnościami czy osoby chorujące przewlekle dzielą się swoimi doświadczeniami i w tym możemy się przeglądać. I cieszę się, że są takie zasoby jak internet, bo możemy to zobaczyć. Na przykład też czytałam taką książkę Handybook o pożądaniu i radości z seksu w niepełnosprawności, gdzie to były świadectwa ponad 50 osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, również z chorobami przewlekłymi, które pisały o swoim doświadczeniu seksualnym. I jak dochodziły też do takiego pozwalania sobie, że mogą przeżywać seks, że mogą się tym cieszyć, że mogą się tym bawić. I myślę, że tego rodzaju źródła też są bardzo, bardzo cenne.
Mm-hmm. Żeby szukać dla siebie takich wzorców, które nam odpowiadają, żeby nie ulegać tym, które dominują w tym przekazie kulturowym. Mm-hmm. Ta książka koniecznie chciałabym ją podlinkować potem do naszego odcinka, do naszej rozmowy, bo no właśnie, myślę, że fenomenalne źródło. Luster, jak powiedziałaś.
Tak.
Kiedyś zrobiłam taki podcast z Moniką Mamzetą, to jest artystka i ona przeszła przez raka piersi, przeszła przez mastektomię i rekonstrukcję piersi i też po diagnozie tej choroby nowotworowej rozpadło się jej małżeństwo i ona tak bardzo otwarcie, bardzo pięknie mi powiedziała wtedy w rozmowie, chciałabym to zacytować, bo ciągle robi to na mnie też wrażenie. Powiedziała tak, byłam zajęta tematem swojego zdrowia i ta degradacja naszego związku do mnie nie dotarła. Był taki projekt, o którym dużo rozmawiałyśmy, gdzie ona sobie na tej piersi wytatuowała blizny. I ona mówi tak, ten projekt był dla mnie wyzwalający w takim znaczeniu, że ja już wszystko, co uważałam, że jest najgorsze we mnie, to ja już to pokazałam publicznie. Ja już nie miałam nic do stracenia, wręcz do tego stopnia, że jak potem zaczęłam randkować, to odsyłałam do tego projektu. Myślę, że taka po prostu otwarta, szczera komunikacja jest po prostu ogromną mocą, że ja mam to i to, moje ciało może zareagować w ten i w ten sposób, kiedy się ekscytuje, to moje ciało, nie wiem, może wydawać dźwięki, które będą dziwne, albo jakby zrobić taką instrukcję obsługi siebie trochę, co myślę, że jest uwalniające.
Ja myślę, że... To jest ulubiony komentarz psychoterapeutów, to zależy. Że z jednej strony nam może być to do czegoś potrzebne, gdy tworzymy właśnie taką instrukcję obsługi siebie, mówimy z góry, czego ta osoba może się spodziewać, tylko być może to może też pełnić taką funkcję, że nie dajemy tej osobie szansy się poznać jako osobę. Dajemy się poznać jako chorobę. De facto. Jeżeli, oczywiście przesiewamy, jeżeli ta osoba nie jest w stanie w jakiś sposób zmierzyć się z moją chorobą, to okej, być może nie stracimy czasu na jakieś randkowanie, poznawanie się i tak dalej. Natomiast jeżeli jest to osoba w takiej przestrzeni, że właściwie jeszcze o tym wcześniej nie myślała, a powiedzenie na przykład choruję na to czy na to, albo no nie mam piersi, jednej, dwóch, czy na przykład mam stomię, to też są tego rodzaju rzeczy, które w jakiś sposób wpływają, w duży sposób wpływają na nasze życie seksualne, to być może czasami nie dajemy im w ogóle szansy zbliżyć się do siebie. To jest pytanie, czemu to służy? Czy nam to służy, aby na przykład chcemy sobie tym zapewnić poczucie bezpieczeństwa, większego komfortu, że nie będziemy musiały czy musieli mierzyć się z tą sytuacją, że na przykład właśnie ktoś zrobi dziwną minę i to we mnie wywoła bardzo nieprzyjemne stany emocjonalne. Mm-hmm. Czyli to pełni funkcję chroniącą. Tylko pytanie, w którą stronę my chcemy się w tym poruszać.
Ten punkt widzenia do mnie wcześniej nie dotarł. Dziękuję ci za to. Dawać siebie poznawać i być gotowym na to odkrywanie takie wzajemne. to wymaga po prostu zaufania.
Mhm.
To wymaga zaufania i takiego puszczenia kontroli, która jest domeną seksu, myślę. Ale też jest tak trudna dla osób, jakby to puszczenie kontroli jest tak, to co wiem z gabinetu, jest tak czasem trudne dla osób w chorobie. Że właśnie ta potrzeba odzyskiwania kontroli jest tak wielką potrzebą i że trzymamy się wszystkich metod, żeby jakby opakować swój świat takimi różnymi, nie wiem, nawykami, które jakoś zapewnią nam właśnie bezpieczeństwo, na co zwróciłaś uwagę.
Tworzymy przewidywalne sytuacje.
Tak. Tak, a tu się musimy otworzyć na... Znaczy musimy. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale seks otwiera na nieprzewidywalne sytuacje.
Myślę, że tak.
Nie wiem, czy to jest puenta naszej rozmowy.
Ja bym może dołożyła taki jeden wątek. Chorowanie i partnerstwo ogólnie. Nie wiem, czy będziesz się tym zajmować w tym podcaście, w kolejnych odcinkach. Natomiast czasami zdarza się tak. Myślę, że to jest wątek, który chciałabym poruszyć, bo ja też go znam ze swojej pracy. Że zdarza się tak, że gdy otrzymujemy diagnozę, zaczynamy chorować, no to partner albo partnerka stają się też naszymi opiekunami, opiekunkami. I czasami może być trudno wyjść z tej roli opiekuńczej, aby pojawić się w roli kochanka, pojawić się w roli kochanki. I to może w znaczący sposób wpływać na to, jak seks funkcjonuje w danej parze. I myślę sobie, że to też jest wątek wart poruszenia, czyli też zastanowienie się, gdy jesteśmy w momencie diagnozy mierzenia się z chorobą, jak będziemy poruszać się w obszarze naszego seksu, jak my się nim zaopiekujemy, też po to, aby go nie stracić, aby móc go zatrzymać, bo wychodzenie z roli opiekuńczej czy z roli pacjenta, pacjentki bywa szalenie trudne dla wielu osób. Natomiast to jest też być może takie zaproszenie do praktyk, do tego, co możemy intencjonalnie robić, aby widzieć naszych partnerów, nasze partnerki jako osoby nadal seksowne, godne pożądania i też pożądać kontaktu z nimi. Myślę, że to też wymaga takiego zupełnie nowego zestawu umiejętności, nowego sposobu myślenia i ogólnie takiego pojawienia się też w tej nowej roli. Osadzenia się w nowej roli.
W tej roli opiekuńczej.
I ja myślę, Ja myślę o takim pięknym przykładzie i teraz nie pamiętam nazwiska tej youtuberki, natomiast jej pierwsze imię to Jessica i ona jest żonata i razem ze swoją żoną, która też jest jej opiekunką, wychowują dziecka, może już nawet dzieci na tym etapie. I tam była u nich taka piękna historia, że czasami jej żona musi ją tam odprowadzić, na przykład pomóc jej wyjść po schodach. I gdy ona to robi, to pamięta też o tym, żeby pogładzić jej pośladek, żeby pokazać jej, pomimo tego, że się tobą opiekuje, nadal jesteś dla mnie szalenie seksowna i myślę o tobie w ten sposób. I chociaż to nie jest jakby jakaś seksowna sytuacja, to jest sytuacja sprawowania opieki, to mimo wszystko ten taki nawet drobny gest, nadal jesteś moją żoną, nadal jesteś moją kochanką, nadal widzę cię jako istotę zmysłową, też pomaga pielęgnować tę sferę życia. Więc być może warto też pamiętać, że te nasze bliskie osoby nadal są naszymi kochankami. I jak możemy pielęgnować ten aspekt naszych relacji?
Powiedziałaś o tych czynnościach takich opiekuńczych. Myślę, że to jest też sfera tego postrzegania, że jeśli partner, partnerka zaczynają chorować, zaczynamy inaczej postrzegać. To jest oczywiste tę osobę drugą, ale tak myślę, że wchodzą takie emocje jak może litość czasami, że wiesz, to jest taka, ty jesteś teraz taka biedna, ty potrzebujesz teraz tej opieki. I to może odebrać jakby pożądanie, nie? Natalia, myślę, że my już zamykamy naszą rozmowę. Jestem świadoma, że o niektórych tematach mogłybyśmy więcej podrążyć i że mogłybyśmy jeszcze ponurkować w niektóre. To jest tak jakby otwarcie pewnego tematu, który mógłby mieć dużo dalszych ciągów. Jesteśmy ograniczone czasem. Myślę, że wiele ważnych kwestii poruszyłyśmy. Czy czujesz jakiś mocny niedosyt po dzisiejszym spotkaniu?
Absolutnie nie. Jestem oczarowana tą rozmową, bo też wiem, że ona może przynieść dużo dobrego. Zdaję sobie sprawę, że otworzyłyśmy sporo wątków I jednocześnie myślę, że te wątki są na tyle wartościowe, że mogą zachęcić te osoby, które będą słuchały odcinka w przyszłości, do też eksplorowania, szukania po tych swoich ścieżkach. I nie spodziewałam się, że wyczerpiemy temat, bo świat seksu jest bogaty. No jak się w tym zanurzysz, to nie wypłyniesz przez wiele, wiele godzin. Także myślę, że też byłyśmy w stanie stworzyć coś takiego, czego ostatecznie, mam nadzieję, będzie się dobrze słuchało i co też nam pokaże tę nową perspektywę, że no właśnie, chorowanie i seks mogą iść ze sobą w parze, że choroba nie oznacza rezygnacji.
Dziękuję ci bardzo.
Ja również dziękuję.
Natalia Grubizna ze mną w podcaście Jak chorować i nie zwariować. Dziękuję.
To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Ania Hart.